Jakoś rzekło naszym gościem Maciej Wąsik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister spraw wewnętrznych, panie ministrze i administracji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na tym pięknym sierpniowym poranku, 7 sierpnia, nowy tydzień. I nowy tydzień to koniec dyskusji w Prawie i Sprawiedliwości, a czas działania, tak zapowiedział w tygodniku Sieci premier Jarosław Kaczyński.
Ja tu zdementuję, gdzie pan tu widzi piękny poranek, leja i malać parę dni.
To i mogła być ironia,
tak naprawdę, ministrze. Ale no tak, rzeczywiście kiedyś trzeba wejść w wybory, czekam aż prezydent ogłosi. Pewno będzie to termin gdzieś tam w okolicach 15 października bądź później. Między chyba ostatnim terminem to jest 11 listopada, bo nie musi to być niedziela, tylko musi być to dzień wolny od pracy. Ale gdzieś tam między 15 października a 11 listopada zrobimy wybory.
Nikt sobie nie wyobraża wyborów w sobotę, panie ministrze.
Ma być to dzień wolny od pracy, z tego co pamiętam z ordynacji wyborczej, ale to chyba jest didaskalia naszej rozmowy. Rzeczywiście kończymy program. Niedługo, czyli pewno na początku września, konwencja, na której pan premier Jarosław Kaczyński przedstawi nowy program. Nowy program nie na te wybory, tylko na, tak naprawdę na następne 8 lat. Chcemy mieć taką wizję, żeby pokazać Polakom, jak ta wizja Polski będzie wyglądała według Prawa i Sprawiedliwości. I chcemy po prostu te wybory wygrać. Mamy wszystkie do tego instrumenty, jesteśmy liderem sondaży, chociaż rzeczywiście czasami były sytuacje, gdzie ta różnica sondażowa była wyższa, ale my ciężko pracujemy i w Warszawie, i w ministerstwach, i w terenie rozmawiamy z ludźmi.
A jaka będzie ta kampania w waszym wykonaniu? Będzie merytoryczna? Będzie program? Nie będzie tylko o programie? Czy będzie to też kampania oparta o emocje?
Ja mogę powiedzieć tak, że każda kampania gdzieś tam musi być oparta o emocjach. To jest oczywiste. Natomiast my ze swojej strony będziemy mówić, co udało nam się zrobić, a mamy czym się chwalić. I będziemy także mówić o tym, jak chcemy, żeby Polska wyglądała i w którą stronę iść. Będziemy także pokazywać zagrożenia, które są, ale popatrzmy na drugą stronę w takim razie.
No właśnie, co robić z Donaldem Tuskiem? Będziecie go ignorować czy atakować?
Popatrzmy, co robi druga strona. Znaczy Donald Tusk, kiedy wrócił z Brukseli do polskiej polityki, no przyjął kurs absolutnego hejtu. I w mojej ocenie Donald Tusk jest odpowiedzialny za złe emocje w polskiej polityce, za olbrzymią część złych emocji. Bez Donalda Tuska polska polityka była lepsza, była bardziej merytoryczna, było więcej dyskusji, więcej debaty, a mniej wyzwisk. Na każdym wiecu Donald Tusk po prostu atakuje Prawo Sprawiedliwość w niewybrednych słowach.
No dobrze, a wy nie oddajecie. Prezes Kaczyński personalnie powiedział per ryży. To nie jest jakaś wielka obraza, ale też nie jest to stale nowe słowo.
No jeżeli jest to co zrobiliśmy najdalej, no to proszę zobaczyć, co mówi Donald Tusk, który i w ogóle cała opozycja pod kierownictwem Donalda Tuska, który używa no po prostu wulgarnych rusycyzmów wobec Prawa i Sprawiedliwości. Mają hasło ośmiogwiazdkowe. No przecież to jest wulgarny rusycyzm. To tak jakby ktoś na wschodzie napisał to hasło i powiedział, a teraz atakujcie Prawo i Sprawiedliwość po prostu fatalnymi emocjami, mówiąc, że trzeba ich właśnie...
I jak wy na to odpowiecie? Bo wydaje się, że będzie jakaś zmiana w akcentach, tak można czytać w dzisiejszym wywiadzie dla tygodnika Sieci pana premiera Kaczyńskiego.
Ja wiem jedno. My mamy się czym chwalić i będziemy na pewno o tym mówić. I mamy program i mamy wizję Polski i też będziemy o tym mówić. Ja jeżdżę po swoim okręgu wyborczym, to jest północny Mazowsze, i rozmawiam z ludźmi, rozmawiam ze strażakami, rozmawiam z kołami gospodyń, rozmawiam z wyborcami takimi innymi i słyszymy, co oni mówią, i oni widzimy ich problemy. Na pewno będzie to duży akcent trzeba będzie postawić na taką kampanię bezpośrednią. Dotrzeć do każdej gminy. Gdzie tam do każdej gminy? Do każdego sołectwa, do każdej parafii, do każdego przysiłka tak naprawdę i powiedzieć, że głosy Polaków są ważne, głosy Polaków są potrzebne, chcemy poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości.
Do każdej sadyby, pod każdą strzechę pan minister dotrze, tylko z czym? Jaka będzie ta wizja? Czym się ona będzie różnić od wizji sprzed lat 4 czy 8?
Ja powiedziałem tak, że premier Jarosław Kaczyński w kampanii na początku września przedstawi to. Proszę nie oczekiwać, żebym uprzedził tutaj premiera.
Ale to będzie
nie mam aż takiej wiedzy jak premier. Ja mam, my odpowiadamy jako MSWiA za część, znaczy jako politycy MSWiA za część tą programu dotyczącego bezpieczeństwa wewnętrznego. Pan premier będzie to przedstawiał we wrześniu i nie możemy tutaj oczywiście wybiegać. Natomiast będą to merytoryczne punkty dotyczące bezpieczeństwa. No, jeżeli mamy za wschodnią granicą wojnę na Ukrainie, jeżeli mamy grupę Wagnera na Białorusi, jeżeli mamy wojnę hybrydową ze strony Łukaszenki i Putina, a wobec całej Unii Europejskiej de facto, nie tylko wobec Polski, to temat bezpieczeństwa musi być w mojej ocenie kluczowy.
Ale to jest najważniejszy temat w tej kampanii, najważniejszy temat dla Prawa i Sprawiedliwości.
Na pewno jeden z najważniejszych tematów i w ogóle najważniejszych pewno dla Polski, no bo podstawą państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Później idą i różne innego typu potrzeby, które państwo, czy tam zadania, które państwo wykonuje, ale państwo zaczyna się od bezpieczeństwa.
Formacją bezpieczeństwa jesteśmy my, Prawo i Sprawiedliwość, mówi Jarosław Kaczyński w hełmie na pikniku rodzinnym.
No pełna zgoda i co do tego nie ma wątpliwości, bo przypomnijmy sobie politykę naszych poprzedników wobec Rosji, uległą, resetową, prawda, ten reset, jak Radosław Sikorski mówi, że oni wymyślili reset tak naprawdę.
To byli pierwsi przed Stanami. Tak,
przed Stanami, przed Obamą. Ja akurat w tym przypadku Radosławowi Sikorskiemu doskonale wierzę i jestem przekonany, no, że elementem resetu było jak gdyby ograniczenie wydatków na zbrojenia, zmniejszenie ilości jednostek wojskowych, szczególnie na przykład likwidacja jednostek wojskowych na wschód od Wisły. W MON-ie słyszymy, że zastali tam plany, które miały zredukować polski plan obronny do linii Wisły, czyli jeżeli byłby atak ze wschodu, to my byśmy się bronili na linii Wisły. Na przykład zlikwidowano jednostkę wojskową w Ciechanowie, w moim okręgu wyborczym, którą my żeśmy przywrócili już tam funkcjonuje wojsko.
Tylko jak się patrzy na badanie, to chyba Polacy nie czują się specjalnie zagrożeni i w takim elemencie bezpieczeństwa osobistego w swoim otoczeniu, ale także chyba...
Nie czują się i to bardzo dobrze. Rzeczywiście ponad 90% Polaków czuje się bezpiecznie w Polsce i bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. To jest ogromny sukces, bo mamy niską przestępczość, mamy zarówno takie wysokie poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego, ale poczucie bezpieczeństwa zewnętrznego jest bardzo ważne, ale widząc, co się dzieje za wschodnią granicą, musimy przygotowywać się na jeszcze gorsze scenariusze, które...
Jak jest ten już? Opozycja mówi, żeby celowo straszyć społeczeństwo, celowo wytwarzać atmosferę strachu, żeby ją kapitalizować politycznie.
Kto tak mówi?
Opozycja.
Opozycja. Może pan mi podać jakieś nazwisko? Bo ja panu powiem tak, że ktoś, kto mówi tak, jest po prostu... No to jest szalony. Bo czy my żeśmy wymyślili agresję Putina na Ukrainę? Czy my żeśmy wymyślili czołgi ruskie pod Kijowem? One tam stały pod Kijowem.
Ale mówią, że Wagnerowcy to na przykład...
Był scenariusz w 22 roku, panie redaktorze.
On mówi, że grupa Wagnerowca nie
jest... Ale w 22 roku był scenariusz, że Rosjanie będą już na Bogu stać. Gdyby nie nasza mądra polityka, gdybyśmy nie stworzyli w jesionce hubu, którym słaliśmy amunicję, którym słaliśmy uzbrojenie na Ukrainę, razem z Amerykanami, bo tylko Amerykanie i Polacy pomagali. Proszę o tym pamiętać. To jest mądra polityka. To my razem z Amerykanami doprowadziliśmy do tego, oczywiście Ukraińcy mają tutaj kapitalny udział, ale mówimy o państwach, które nie uczestniczą w wojnie, że Ukraińcy mieli siłę, żeby odepchnąć Putina od Kijowa. I to jest pierwsza rzecz. Czy my żeśmy wymyślili północny szlak migracyjny? Nie. Wymyślił go Putin, wymyślił go Łukaszenko. Oni to wymyślili i to oni zdestabilizowali. Zresztą nie tylko granice Polski, ale także granice Litwy i Łotwy. Grupa Wagnera? Przecież teraz Niger prosi o pomoc grupę Wagnera. Przecież to jest grupa Putina do specjalnych zadań. Północna Afryka, Syria, dzisiaj Białoruś. I co, my myślimy, że Wagnerowcy przyjechali pomagać w żniwach Białorusinom?
Nie. A po co przyjechali? Jakie mogą stawać zagrożenia?
No więc właśnie o to chodzi, że tych scenariuszów może być wiele i my musimy się przygotować na najgorszy scenariusz ze strony grupy Wagnera na Białorusi. Jako odpowiedzialny rząd.
Ale
jako rząd dbający
jaki?
O bezpieczeństwo. Na to, że dojdzie do zbrojnych prowokacji. Dojdzie do zbrojnych prowokacji. Oczywiście grupa Wagnera jest za mała, żeby wykonać agresję na Polskę, ale już jest dużo bardziej liczna niż armia litewska. Oczywiście Litwa jest w NATO, Łotwa jest w NATO i to daje im bezpieczeństwo.
A nasze służby na ile szacują obecnie bojowników Wagnera na Białorusi?
Kilka tysięcy, między 3,5 a 5 tysięcy Wagnerowców jest na granicy.
Ciężki sprzęt przyjechał z nimi, czy bez ciężkiego sprzętu? Mają czołgi, mają wozy opancerzone.
Panie redaktorze, nie mogę mówić wszystkiego, także też nie wszystko wiem. Natomiast polskie służby dokładnie monitorują to, co się dzieje, informują najwyższe organy państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo i patrzymy na to, monitorujemy, rozmawiamy z sojusznikami. każdy odpowiedzialny rząd, mając zabijaków, morderców po drugiej stronie granicy, przygotowywałby się do najgorszego. I my się przygotowujemy. Zapewne nie dojdzie do tego, ale musimy być do tego przygotowani. I apelowałbym do tej niemądrej opozycji, do tej nieroztropnej opozycji, żeby przynajmniej w tym jednym elemencie poparli rząd, żeby nie atakowali rządu w tym zakresie, żeby nie atakowali służb granicznych. Przecież mieliśmy do czynienia z potwornym hejtem wylewanym na Straż Graniczną, na Wojsko Polskie, na policję, za to, że stali murem na polskiej granicy. Frasyniuk, z kim jest związany?
Stali murem.
Ochojska, z kim jest związana?
Dobrze, panie ministrze, naszym gościem Maciej Wąsik, a z czym jest związana skuteczna ochrona polskiej granicy? Czy ona jest skuteczna? Bo Niemcy, zdaje się, wątpią w naszą skuteczność.
Niemcy mają granicę, nie mają granicy zewnętrznej z Unii Europejskiej. Ale do Niemiec migranci trafiają przez wiele, wiele, wiele kanałów. Główny kanał to jest kanał bałkański. Pamiętamy 2015 rok, kiedy migranci przedarli się przez granicę węgierską. Przez polską granicę nikt się nie przedarł. Dzisiaj Niemcy wprowadzili wewnętrzną kontrolę, taką wewnątrz strefy Schengen, na granicy z Austrią. To pan o tym wie. Nie z Polską, tylko z Austrią.
Ale zapowiadają też, przynajmniej rząd mówi, że nie planuje, ale opozycja domaga się wprowadzenia takiej kontroli.
Być może opozycja opozycja tego się domaga, natomiast chciałbym podkreślić,
liczba migrantów nielegalnych wzrosła dwukrotnie w ETF do Niemiec.
No ale całe Morze Śródziemne płynie do Włoch, płynie do Hiszpanii, płynie do Francji, płynie do Niemiec.
Dobrze,
właśnie,
to
przez
granica
te kraje.
Polsko-białoruska tak, jest szczelna, czy...
Granica polsko-białoruska jest szczelna i powiem tak, mielibyśmy zero prób przejścia, czy inaczej, zero przejść, gdyby z drugiej strony była jakakolwiek straż graniczna. Z drugiej strony mamy formację przemytniczą. Dzisiaj służby białoruskie to jest formacja przemytnicza, która piłuje naszą zaporę, która dostarcza drabiny, która robi prowokacje odciągające polskie służby od miejsca A, a w miejscu B, do miejsca B, a w miejscu A próbuje
dobrze, ale
przejść.
Skoro jest szczelna, tak, to po co uszczelniacie?
Znaczy,
zapowiedź na konferencji prasowej premiera Jarosława Kaczyńskiego, że będzie.
Bo liczymy się z tym, że grupa Wagnera będzie użyta do tego, żeby na przykład destabilizować polską granicę, granicę polsko-białoruską. I że będzie użyta do tego, żeby niszczyć naszą zaporę. I że będzie użyta do tego, żeby intensyfikować północny szlak migracyjny. Bo przecież grupa Wagnera to są ludzie, którzy mają świetne linki, chociażby w Afryce Północnej, w Syrii, na Bliskim Wschodzie. Część z nich stamtąd się rekrutuje. To nie są tylko Rosjanie, to pamiętajmy o tym, są to najemnicy i awanturnicy z całego, z całej północnej Afryki.
Jak to ograniczę doszczelnić? Technicznie czy także
i
personalnie?
I technicznie, i personalnie. Ja o wszystkich szczegółach nie będę mówił. Oczywiście będziemy musieli także zapory nie mamy na rzekach i trzeba będzie ten problem, my już rozwiązujemy ten problem innymi metodami, ale trzeba będzie to zrobić tak, żeby rzeki
są słabym punktem naszym.
Znaczy, Bóg jest na tyle szeroki, że nie mamy przejścia przez Bóg. Jest rzeka Świsłocz, płynie w zabagnionym terenie, trudno dostępnym i tamtędy jak gdyby służby białoruskie bardzo chętnie próbują pchać migrantów na teren Polski. Myślę, że jest to punkt, który na pewno w najbliższym czasie mocno wzmocni.
Wróci kordon żołnierzy, tak jak było to przed budowaniem muru?
Jak będzie za miesiąc, dwa, nie chcę dzisiaj mówić, to wszystko będzie zależało od intensywności ataku. Ja chciałem powiedzieć tak, my mamy dzisiaj 10 razy mniej incydentów na granicy niż 2 lata temu. Tylko, że dzisiaj, mając ileś tysięcy kamer na granicy, około 2000, my widzimy wszystko, nawet najdrobniejszy incydent, nawet najmniejszy ruch przy granicy notujemy, pokazujemy.
A to skąd te filmy w internecie, które pokazują, że się przekracza polską granicę, że grupy migrantów przechodzą i się chwalą tym, że przeszli,
że są w Europie? To są reklamówki puszczane na forach migracyjnych po to, żeby pokazać. Znaczy one oczywiście są w jakiś tam sensie prawdziwe, bo rzeczywiście służby białoruskie czasami przecinają granice i wpadają na nasz teren migranci. My ich zaraz łapiemy, ale sam moment przejścia jest prawdziwy. Jest po prostu reklamówka puszczana po to, żeby jak najwięcej ludzi zgarnąć i przywieźć na Białoruś i zarobić na tym pieniądze. Natomiast chciałbym państwa zapewnić, że ogromna większość, 99% tych ludzi, którym uda się w jakiś sposób przekroczyć polską granicę, wraca na Białoruś, gdyż tam ich pobyt jest legalny.
Są tak zwane pushbacki, co bardzo lewicę denerwuje, stosowane.
Ja powiem tak, prawo polskie pozwala służbom granicznym zawracać nielegalnych migrantów do linii granicy. I my to robimy, zresztą cała Europa to robi.
Tak, jeśli oni potrzebują pomocy, jeśli potrzebują azylu.
Jeżeli zgłaszają prośbę o azyl, to my oczywiście udzielamy im takiego pomocy i działamy zgodnie z prawem międzynarodowym. Jeżeli potrzebują ochrony międzynarodowej. Z tym, że oni doskonale wiedzą, że jeżeli poproszą o pomoc międzynarodową w Polsce, to później, kiedy znajdą się w Niemczech, to Niemcy będą ich cofali do Polski. Oni nie chcą być w Polsce. Oni chcą być w Niemczech. Dlatego przeogromna większość tych, którym uda się na chwilę dostać do Polski, nie próbuje nawet prosić o pomoc międzynarodową. Ich cel to Niemcy i tam się chcą dostać.
Historia ze śmigłowcami, dwoma śmigłowcami białoruskimi mija tydzień. Jakie wnioski? To się nie powtórzy, panie ministrze, czy się będzie?
Nie wiem, czy się powtórzy, bo to, co różne zrobimy, prowokacje znowu mogą być, natomiast tych prowokacji
było... Sikorski mówi zestrzelić, jeżeli znowu, wtedy, żeby tam to zestrzelić.
Ja jak słyszę takie słowa z ust Radosława Sikorskiego, to wydaje mi się, że on nie panuje nad tym, co on mówi. Ta wypowiedź jest porównywalna z tą, z tym wpisem na Twitterze, kiedy dziękował Amerykanom za wysadzenie Nord Stream 2. Jaki skandal międzynarodowy to wywołało, to wszyscy pamiętamy.
No to dzisiaj... Co robić z takimi śmigłowcami?
Dzisiaj... Znaczy jest procedura międzynarodowa, która mówi, że trzeba je przejąć, trzeba wysłać sygnały, trzeba w razie czego oddać cały ostrzegawczy. No i dopiero chyba... wówczas, jeżeli nie zareagują, to można użyć broni.
No to w Polsce się nie udało tej procedury zrealizować.
No bo oni na chwilkę wlecieli, no wie pan co.
Na pięć minut,
no więc przez pięć minut nie uda się poderwać samolotów po to, żeby zmusić...
Wlecieli, zawisnęli, robili zdjęcia, dali
dlatego,
się zdawać i polecieli.
Jest to prowokacja po to, żeby właśnie atakować polskie służby i oczywiście polska opozycja.
Uda się państwu polskiemu w 5 minut zareagować, czy znowu
nie uda? Totalna opozycja wykorzystuje tego typu sytuacje do tego, żeby atakować rząd i myślę, że taki był cel tej
Panie
prowokacji.
Panie ministrze, a coś się po tej prowokacji zmieniło w systemie naszym ostrzegawczym chociażby, żeby wcześniej raportować?
My raportowaliśmy, bo i Straż Graniczna, i patrole wojskowe tam były, natomiast radary tego nie wiedziały. One wleciały na chwilę tuż przy granicy.
Wszystko zagrało w tej sprawie?
Czy wszystko zagrało? Nie wiem, natomiast radary tego nie widziały. Prowokacja trwała krótko i na kilkaset metrów wleciały te helikoptery.
Na 3 kilometry. No, to nie jest
możliwe.
Kilkaset metrów.
No dobra, jest generalnie bardzo blisko granicy, na niskiej wysokości i bardzo szybko wróciły. Znaczy,
to gdzie jest ta granica, kiedy państwo polskie zareaguje? Jak, nie wiem, nad Białystok nadlecą gdzie?
W momencie. Znaczy, chciałem panu powiedzieć tak, że różnego typu sytuacji dotyczących przekroczenia intencjonalnego bądź nieintencjonalnego granicy przez lotnictwo było bardzo dużo w historii Europy i w ostatniej historii tych granic było sporo. Przecież były myśliwce rosyjskie, które naruszyły granice Szwecji i tak dalej, i tak dalej. No nikt nie myślał, żeby od razu do tego strzelić. No. No po prostu to szaleństwo jest. To jest szaleństwo. Na pewno nie jest tak, że każda damy rakiety i jak zobaczymy, że jakiś śmigłowiec przekroczył na chwilę linię granicy, że będziemy do tego od razu strzelać. No jest prawo, które mówi, w jaki sposób się trzeba zachować. Będziemy się zachowywać zgodnie z przepisami prawa i nie będziemy nabierać się na prowokacje.
No to wróćmy do polityki. Były takie plotki, że być może dzisiaj prezydent ogłosi datę wyborów. To się chyba nie stanie, no ale czasu jest coraz mniej. Kiedy pan minister się spodziewa ogłoszenia daty wyborów?
W terminie konstytucyjnym, jestem przekonany, prezydent zawsze o tym mówił.
Do połowy sierpnia. To ostatniej chwili pan będzie czekał, czy wcześniej?
Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że...
Opozycja domaga się tych, żeby ogłosić już teraz.
No ale jak się może domagać, skoro no, prezydent jest w terminie i nie ma tu żadnego problemu, nie?
Może apelować, żeby ta kampania była ciut dłuższa.
Niech apeluje, ważny jest interes państwa, nie interes jednego czy drugiego obozu.
A jaki jest interes państwa w tym, żeby
kampania...
Ona i tak trwa de facto, teraz jest fikcja. No,
strasznie panie. Się dzisiaj trudno, panie redaktorze, z panem rozmawia.
No trudno, bardzo mi przykro, panie ministrze, bo mamy fikcję, mówią prekampania.
Mogę panu coś powiedzieć? Kampania powinna być taka, żeby była, nie wyrządziła państwu szkód. I prezydent myślę, że ocenia tę sytuację. Widzi, jakie mamy za wschodnią granicą wojnę. To jest specyficzna kampania w takich warunkach. Ja uważam, że kampania powinna być krótka. Dlaczego? Żeby emocje złe, które narzuca Donald Tusk i opozycja, nie rozwinęły się za daleko. Tak uważam, tak jest moje zdanie. Nie wiem, jak to ocenia prezydent, ale uważam, że rzeczywiście opozycja, no, ulica jest za granicą, nie? Pamiętamy. I ta ulica dzisiaj w wypowiedziach Donalda Tuska bardzo mocno brzmi. I nie jestem pewny, czy ta agresja zostanie utrzymana na wodzy.
Myśli pan minister, że czy ma obawy, że ta kampania może być przerwana? Stanem wyjątkowym, stanem nadzwyczajnym?
My nie planujemy takich rzeczy, ale nie wiem, co się stanie. Natomiast żadnych takich planów oczywiście nie ma. Chciałbym bardzo, żeby te wybory odbyły się bez żadnych perturbacji w terminie takim konstytucyjnym. I jestem przekonany, że tak będzie.
A czy wybory mogą wpływać na decyzję rządu co do bezpieczeństwa? No bo mamy procedury, odpowiednia sytuacja, odpowiedni stan może zmiankować. Może być tak, że kampania wyborcza będzie was wstrzymywać przed ogłoszeniem stanu wyjątkowego?
Znaczy nie widzimy na razie żadnej takiej potrzeby, żeby ogłaszać stan wyjątkowy. No panie redaktorze, powiedzmy sobie
sam
śmiało.
Sam pan minister mówił długo o Wagnerowcach, o Białorusi, o sytuacji.
Oczywiście, że tak, tylko że my się przygotowujemy na najbardziej czarne scenariusze, co nie znaczy, że od razu trzeba jakiś stan wyjątkowy wprowadzać. My żeśmy w odpowiednim momencie wprowadzili stan wyjątkowy, żeby odetchnąć różne siły od granicy, żeby dać możliwość pracy służbom, żeby dać możliwość budowy zapory na granicy i to przyniosło skutek. Znieśliśmy ten stan wyjątkowy i sytuacja została unormowana. Ja nie widzę tutaj żadnych potrzeb dzisiaj, żeby ten stan wyjątkowy ponownie wprowadzać.
Komisja weryfikacyjna do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Wybierzecie w sierpniu przedstawicieli? Skład?
Mamy posiedzenie za tydzień i jestem przekonany, że Sejm się tym zajmie. Nie widzę przeszkód do tego, żeby tego nie robić.
Przed wyborami będą jakieś efekty prac tej komisji?
Nie wiem. Ja się do tej komisji nie wybieram. Tym bardziej, że chyba parlamentarzyści nie mogą. W myśl nowelizacji prezydenta, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Ja nie jestem w stanie dzisiaj tutaj nic słuchaczom radia powiedzieć na ten temat.
Obiecuję sobie coś, ma jakieś nadzieje na wyniki prac tej komisji?
Ja uważam, że dobrze by było pewne sprawy, które na razie wyciągają dziennikarze, przedstawić głębiej.
Które
być może niektóre dokumenty odtajnić. Widzimy film Reset, który jest jak gdyby takim bardzo dobrą analizą dziennikarską na podstawie jawnych dokumentów tego, co się działo w niektórych momentach, ale myślę, że można byłoby to pogłębić przez wyjaśnienia świadków różnych, zeznania świadków, odtajnienie być może niektórych dokumentów.
Jakie dokumenty pan chciałby zobaczyć? Albo żebym ja mógł zobaczyć.
Ja myślę, że opinia publiczna przede wszystkim powinna zobaczyć dokumenty, które pokażą.
Jeden konkretny.
Które pokażą dotyczą na przykład okoliczności zawierania kontaktów gazowych niekorzystnych dla Polski.
Te kontakty powinny być ujawnione?
Ja uważam, że okoliczności zawarcia tych umów powinny być przeanalizowane przez komisję i opinia publiczna powinna skorzystać z transparentności pracy tej komisji.
Komisja powinna ten dokument ujawnić na koniec swoich prac, czy jakoś jeszcze teraz?
Nie wiem, panie redaktorze, ja też nie wszystkie dokumenty widziałem, natomiast na pewno warto pokazać opinii publicznej, które siły w Polsce, które dzisiaj starają się być bardzo europejskie, kiedyś były bardzo prorosyjskie.
To jeszcze dwa pytania o polską scenę polityczną. Wydaje się, że Roman Giertych chyba wystartuje w ramach, czy poniekąd w ramach Paktu Senackiego. Jak pan
nic na ten temat nie wiem, panie redaktorze.
To dobry kandydat, zły kandydat?
Fatalny kandydat. Zresztą próbował chyba 8 lat temu wystartować i przegrał z Kretesem.
A teraz może będzie miał sukces, ale będzie mógł do Polski na kampanię przyjechać, czy nie?
Nie wiem, to pytanie do prokuratora. W mojej ocenie ten człowiek ma postawione zarzuty i prokuratura chce go przesłuchać niech spróbuje. No.
O czym to świadczy kandydatura, przeforsowanie kandydatury pana Romana Giertycha?
To się proszę zapytać Donalda Tuska, bo przecież to chyba on forsuje tą kandydaturę.
A podobno Szymon Hołownia.
Nie sądzę. Tutaj mamy sprzeczne informacje na ten temat. Szymon Hołownia mówi, że go zgłosił. ktoś tam zaprzeczył. Według mnie to Donald Tusk zawsze, czy może nawet Radosław Sikorski bardziej chciał chyba, żeby...
A po co Radosławowi Sikorskiemu i Donaldowi Tuskowi Roman Giertych w
Senacie? A proszę zaprosić tutaj Donalda Tuska i,
bardzo bym chciał, ale on
i Radosława Sikorskiego i proszę ich zadać to pytanie. Według mnie dzisiaj gdyby świetnie pasuje do tego tonu agresji, który nadaje Donald Tusk w polityce.
Ten ostatnie pytanie, ostatni temat. Konfederacja. Siła propolska czy antypolska? Patriotyczna, niepatriotyczna? Jak pan minister patrzy?
Najbardziej patriotycznym obozem w Polsce jest obóz Zjednoczonej Prawicy. I będę się opierał przy tym. Wie pan co, ja nie znam wielu polityków Konfederacji. Znam ilu w Sejmie i mam tutaj mieszane uczucia. Inaczej oceniam jednych, inaczej drugich. Ale jak się słucha posła Brauna, no to po prostu często ręce opadają.
Poseł Braun także powinien być przedmiotem badań komisji weryfikacyjnej?
Nie wiem.
A jak pan...
Nie był u władzy.
A kto ma wiedzieć, jak nie wiceminister spraw wewnętrznych?
Panie redaktorze, no ja nadzoruję Straż Pożarną, żeby była jasność.
Bardzo ważna instytucja.
Bardzo ważna instytucja i staram się wspomóc ministra Mariusza Kamińskiego w nadzorze policji, Straży Granicznej. Ja powiem tak, nie mam wszechwiedzy. Wiem sporo, ale wszechwiedzy na pewno nie mam, panie redaktorze. Czy to dobra puenta naszej rozmowy?
Z Konfederacją w koalicję wejdziecie czy nie wejdziecie?
Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie i taki jest nasz cel.
Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jest godzina 8:03.